Dobry wieczór Państwu, Bartłomiej Radziejewski. Witam bardzo serdecznie i proszę tak tradycyjnie o sygnał na czacie, czy widać, czy słychać. Śledzę już czat. Zacznę od kilku tematów ze swojej strony na start, a tymczasem będę też zbierał czat, znaczy będzie zbierał od Państwa pytania, uwagi, do których potem będę się odnosił, ile tylko czas pozwoli. A póki co prośba o sygnał, czy widać, czy słychać. Widać, słychać, nie czuć. Pytanie, czy to dobrze, czy źle. Cieszę się, że widać, czy słychać. Dziękuję za sygnał. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Przepraszam za nieobecność w ubiegły czwartek. Niestety rozchorowałem się dość paskudnie. Jakiś wirus, który jeszcze troszkę mnie trzyma, więc przepraszam, jeśli będę trochę kaszlał i tym podobne, ale powinno być w miarę ok. Już. Szanowni Państwo, mamy na dziś trzy duże tematy. Zapowiadałem na Twitterze, na Facebooku dwa, ale po przemyśleniu stwierdziłem, że dołożę jeszcze jeden w kolejności. Po pierwsze, to jest temat tego, co się dzieje w Polsce. Uważam, że dzieją się rzeczy historyczne w związku z działalnością nowego rządu, w związku z kontrowersjami dotyczącymi tego, czy działania są legalne, czy nielegalne. Uważam, że to część znacznie większych procesów i wielkiej transformacji, w której jesteśmy jako społeczeństwo i warto temu również poświęcić uwagę. Ma to zresztą także znaczenie międzynarodowe i to niemałe, jak sądzę. Druga sprawa to, co się dzieje wokół wojny ukraińskiej, w szczególności ze Stanami Zjednoczonymi. Uważam, że coraz więcej każe rozważać na poważnie perspektywę, wariant amerykańskiej i całego Zachodu porażki w tej wojnie. Moim zdaniem mamy do czynienia z czymś w rodzaju lunatykowania ku klęsce, w szczególności po stronie Stanów Zjednoczonych, i tym się zajmiemy w drugiej kolejności. Trzecia sprawa to, co się dzieje na Morzu Czerwonym i kontestowanie amerykańskiej potęgi, a jednocześnie dotychczasowego kształtu globalizacji przez takie drobne siły jak jemeńscy Huti, drobne, ale robiące dużą różnicę w światowej polityce i gospodarce już teraz. Co to wszystko znaczy, o tym będę chciał chwilę z Państwem porozmawiać. Ale zanim to wszystko, to chciałem przypomnieć, że Nowa Konfederacja działa dzięki wsparciu darczyńców, więc jeżeli cenicie tę działalność, jeżeli uważacie, że jest potrzebna, to bardzo proszę, odwdzięczcie się darowizną. Być może to spotkanie jakoś Was do tego przekona. Jeżeli jesteście już przekonani, to możecie to zrobić od razu albo zaraz po programie. Jeżeli nie, możecie się zastanowić, czy to jest wartościowy materiał. Jeżeli uważacie, że tak, bardzo proszę o kliknięcie w link z darowizną. Zbiórka ostatnio nie idzie nam najlepiej. Oscylujemy tak na krawędzi celu minimum. Dobrze by było to poprawić. Także prośba o mobilizację. Czy komuś 5, czy 50, czy 500 złotych po prostu nie robi wielkiej różnicy, to już każdy uzna w zaciszu swojego sumienia. Natomiast ważne jest to, żeby działał mechanizm daję coś, czymś się odwdzięczam, prawda? Cenię, czytam, słucham, odwdzięczam się stałą darowizną, najlepiej comiesięcznym zleceniem stałym w jakiejś tam wysokości, która jest dla mnie komfortowa i którą uznaję za stosowną. Przechodząc do merytoryki dzisiejszego spotkania, pierwsza kwestia. Przez 8 ostatnich lat Polki i Polacy słuchali o tym, jak to PiS jest zły, PiS jest niepraworządny, PiS łamie konstytucję, ustawy i tak dalej, niszczy instytucje i potrzebna jest radykalna odnowa, żeby zmienić ten stan rzeczy, żeby odnowić praworządność. Ja od dłuższego czasu już nie dawałem wiary tym zapowiedziom za bardzo, widząc jak bardzo niskie, by nie powiedzieć żadne, jest zainteresowanie elit tej drugiej centrolewicowej strony rozmową o realnych podstawach praworządności w Polsce i o nad realną odbudową. Napisałem między innymi taki tekst, że kryminalizowanie PiS-u nie odbuduje państwa prawa w Polsce. Wielu osobom się bardzo spodobał, ale wśród tych akurat czynników, które rzeczywiście mają wpływ na politykę obecnego centrolewu lub mogły mieć wpływ wtedy, zainteresowanie było żadne. Było tych akcji, dyskusji z naszej strony dużo więcej. Konsekwentny brak zainteresowania, ale też nie tylko w naszym wydaniu, ale w jakimkolwiek wydaniu, bo takich prób było więcej, przekonywał mnie z czasem, że tam zainteresowania tym realnego tak naprawdę nie ma, że to jest instrumentalnie wykorzystywane do tego, żeby użyć tego w wyborach, a potem robić niekoniecznie to, co się zapowiadało. Takim probierzem tego było też to, że przez te 8 lat krzyczenia o gwałcie na praworządności strona centrolewicowa nie wypracowała żadnej przekonującej wizji naprawy tej praworządności, a to jest sprawa naprawdę skomplikowana, bo PiS niebywale zagmatwał temat i nie jest prosto z tego wybrnąć. No ale oto się okazuje, że jest względnie prosto i właśnie tego się najbardziej spodziewałem, czyli odwrócenie mechanizmów stworzonych przez PiS i ich podniesienie do potęgi. Uprzedzę od razu, że to, co mówię, nie jest głosem na żadną partię. Nie popieram, mówiąc to, PiSu, nie popieram antyPiSu. Jestem bezpartyjny i nie popieram żadnej partii. Natomiast każdemu rządowi staram się służyć niezależną radą i krytyką. I takiej krytyki dzisiaj trochę będzie, ale to nie znaczy, że to jest powód do zapisywania mnie do czegokolwiek. Niemniej no, dzieją się rzeczy ważne, więc warto poświęcić im uwagę i je jakoś rzetelnie ocenić. Więc moja ocena jest taka, że niniejszym przekreślona została ta cała aksjologia ostatnich 8 lat w wykonaniu centrolewu. Cała seria działań, cały pakiet szybkich decyzji ostatniego czasu, czyli nielegalne przejęcie mediów publicznych i to podwójnie nielegalne, bo raz to jest uchwała zamiast ustawy, dwa to jest kodeks spółek handlowych. Wydaje się to głęboko bardzo nie w porządku i to z wielkim zdecydowaniem zrobione, ale też mamy skracanie kadencji szefów różnych instytucji przed ich zakończeniem, mamy też zignorowanie, to może najbardziej można się tu czepiać, nie chcę teraz wchodzić w szczegóły prawnicze, zignorowanie ułaskawienia prezydenckiego wobec panów ministrów Kamińskiego i Wąsika, których można lubić lub bardzo nie lubić, ale mówimy o regułach gry, a nie i o prawie, a nie o tym, czy kogoś lubimy, czy nie lubimy. Niemniej w tym wszystkim przebija bardzo często właśnie ten argument, prawda, że oni są brzydcy, że oni są okropni, że oni są paskudni, więc można bezprawnie działać wobec nich. Zwróciliście Państwo uwagę? Otóż tak, już dawno temu profesor Michel Maffesoli opisywał przejście do społeczeństwa neoplemion, czy neoplemiennego, gdzie tradycyjne rozumowanie w kategoriach rozumowych reguł gry zastępuje wspólnota smaku, zastępuje myślenie w kategoriach estetycznych, a więc przeciwnika politycznego przede wszystkim opisuje się tu jako nieestetycznego. A skoro jest nieestetyczny, skoro jest odrażający, skoro jest paskudny, to jest zły, a skoro jest zły, to można wobec niego używać wszelkich środków, a cel uświęca środków. W tym przypadku cel estetyczny, co z perspektywy tradycyjnych kategorii może się wydawać zabawne, ale jest w istocie tragikomiczne. Więc opozycja niedawna przekreśliła w moim przekonaniu 8 lat swojej retoryki o praworządności tymi kilkoma ruchami, dokonując działań absolutnie niepraworządnych i usiłując naprawiać praworządność w sposób bezprawny. Ale w drugą stronę też mamy bardzo zabawne zjawiska, to znaczy PiS przez wiele lat krzyczał o tym, jak to wzywanie na pomoc obcych ośrodków jest nową targowicą, jak to, prawda, te reguły są takie mało ważne, prawda, bo ważniejsze jest dobro narodu i tym podobne. Teraz PiS-owcy twardo na gruncie konstytucji, tylko koszulek z konstytucją im brakuje, prawda, i starają się tutaj przedstawiać jako obrońcy prawa, jednocześnie pisząc po angielsku często komunikaty, apelując do instytucji międzynarodowych, a więc nowa targowica teraz znalazła się tak jak wtedy była w opozycji, tak teraz, tylko w innej, a gwałciciele prawa tak jak wcześniej rządzili, tak teraz rządzą, tylko są to zupełnie inni ludzie i inny skład partyjny. Kompletne odwrócenie ról, które pokazuje coś niezwykle ważnego, wydaje mi się, i to jest właśnie historyczne, to znaczy jesteśmy w trajektorii, to trwa już dłuższy czas i nie zaczęło się ani teraz, ani w poprzedniej kadencji, ale dużo wcześniej, trajektorii rozmywania tych tradycyjnych reguł gry, o których wspólnie dyskutujemy, rozumnych, bezosobowych reguł gry, takich właśnie jak państwo prawa, jak poszczególne reguły państwa prawa, na rzecz woli większości. Czyli jest to znamie tego, że przechodzimy od demokracji liberalnej, czyli takiej, w której, mówiąc pewnym skrótem, większość musi się liczyć z mniejszością i mniejszościami, na rzecz demokracji nieliberalnej, czyli takiej, w której większość robi co chce, nie licząc się z mniejszościami. Nawiasem mówiąc, kamyczek do ogródka dla tych, którzy przez lata, w szczególności pisowców, którzy przez lata bagatelizowali ten problem i wychwalali nieliberalną demokrację, że to rzekomo bezprzymiotnikowa ma być dobra. No, starałem się przypominać, że bezprzymiotnikowa, nieliberalna to była na przykład w Atenach, gdzie zgromadzenie większości mogło wywłaszczyć lub zabić kogo chciało. Widzę zresztą słynny Sokrates, jedna z najważniejszych postaci zachodniej cywilizacji, za niewłaściwe idee skazany na śmierć. Ale co tam, im się to podobało, gdy oni rządzili, prawda? Teraz, gdy są w opozycji, im się to oczywiście nie podoba, więc moralność Kalego jest dzisiaj bardzo popularna w cenie po obu stronach sporu, po wszystkich właściwie stronach sporu. No ale tak to właśnie wygląda w tej demokracji nieliberalnej, w demokracji plemiennej. No i właśnie, tutaj dotykamy drugiego kluczowego aspektu wielkiej transformacji, w trakcie której w moim przekonaniu jesteśmy, już wspomnianej neoplemiennej, czyli właśnie następuje rozpad tradycyjnej wspólnoty, tradycyjnej, racjonalnej, mechanicznej, niektórzy mówili, wspólnoty, czyli z taką wizją społeczeństwa jako maszyny dobrze zorganizowanej, z poszczególnymi trybikami pełniącymi swoje role, na rzecz społeczeństwa, czy społeczności, może trzeba by zacząć mówić, neoplemion, a więc małych grupek, które kultywują personalne postrzeganie spraw, to czy jest się od tego czy tamtego, estetyczne postrzeganie spraw, emocjonalne postrzeganie spraw, kosztem wszelkich bezosobowych reguł, które są podstawą każdej republiki, każdej Rzeczypospolitej, a które przedstawicieli neoplemion śmiertelnie nudzą, zniechęcają i często są po prostu zwyczajnie niezrozumiałe. Te neoplemiona można zintegrować politycznie tylko w konfederacje plemienne czy w takie plemiona polityczne. I to właśnie jest czynione poprzez co? Poprzez radykalną polaryzację. Słyszeliśmy wielokrotnie w ostatnich latach, że polaryzację trzeba obniżyć. No i co mamy? Oczywiście mamy podniesienie poziomu polaryzacji i to też mnie nie zaskakuje. Dawno temu też mówiłem, że poziom polaryzacji w Polsce konsekwentnie rośnie od wielu lat. Tak? Platforma Obywatelska w 2007 roku pobiła wszelkie rekordy politycznej polaryzacji, potem PiS to przebił skutecznie, a teraz Platforma będzie dążyła do tego, żeby to przebić jeszcze bardziej i poprzez tę polaryzację zarządzać, bo inaczej się nie da po prostu. Taka jest technologia polityczna współczesnego czasu i tylko tak można mobilizować elektorat, który potrzebuje mocnych bodźców, żeby się jakkolwiek ruszyć sprzed smartfonów, sprzed telewizorów. Spokojny, racjonalny przekaz to zdecydowanie za mało. To raczej patent na klub dyskusyjny, czy robienie właśnie bytów typu Nowa Konfederacja, ale nie na masową politykę. Więc w takich czasach żyjemy, jest to wielka transformacja i uważam, że doniosłość tych wydarzeń, które się ostatnio dzieją, polega nie na tym, że po raz pierwszy coś takiego jest robione, bo PiS miał mnóstwo za uszami, jeżeli chodzi o zarzuty z paragrafu łamanie reguł praworządności i niszczenie demokracji liberalnej, tylko na tym, że czyni to właśnie ta strona politycznego sporu, która uczyniła główny atut z tej tożsamości, prawda? Z tej liberalnej tożsamości w sensie politycznym, czyli rządy prawa, pluralizm polityczny, wolność słowa i tak dalej. O gospodarce tutaj nie mówimy. Liberalizm polityczny na tym polega. Więc to był główny argument za odsuwaniem PiS-u od władzy przez 8 lat, prawda? I teraz się okazuje, że on jest w sensie ogólno obowiązujących reguł nieaktualny, nic nie warty, wyrzucony do kosza. One są, to jest tylko o tyle ważne, żeby mobilizować swoich przeciwko tamtym, a tamtych można traktować dowolnie, zgodnie z jakobińskim hasłem Saint-Just. Mówił, nie ma wolności dla wrogów wolności, to nie ma praworządności, można sparafrazować Saint-Justa, dla wrogów praworządności. Da? Więc moralność Kalego ponownie wysoko w cenie. No to są niezwykle ważne wydarzenia, które też z niepokojem odbiera część elit za granicą. Pytają mnie niektórzy z nich o to, co o tym myśleć, co o tym sądzę. Ja oczywiście źle o Polsce nie mówię za granicą, co do zasady, w każdym razie nie publicznie. No staram się w stonowany sposób naświetlać im sytuację. Natomiast no też widać, że zainteresowanie tych zagranicznych ośrodków jest jakąś interwencją teraz, prawda? Krytyką Polski, obkładaniem Polski sankcjami za to, co się dzieje, jest znikome, co pokazuje też znacznie szerszy problem, prawda? Czyli dlaczego liberałowie na zachodzie Europy, czy liberałowie polityczni na zachodzie Europy, czy w Stanach Zjednoczonych, tak bardzo przejmowali się tym łamaniem reguł liberalnych, które miały miejsce za PiS-u, a tak mało przejmują się nimi, gdy ma miejsce teraz, mimo że pod wieloma względami jest bardziej spektakularne, szybsze, głębsze. No, wydaje się, że dlatego, że prawdziwych liberałów już jest coraz mniej. To jest coraz bardziej od dawna twierdzę kostium na nową plemienną tożsamość, a nie realny liberalizm polityczny. Coraz bardziej inne tutaj treści mają decydujące znaczenie, a nie to, czy rzeczywiście jest się zwolennikiem praworządności, pluralizmu politycznego i tak dalej. I po prostu do dzisiejszej ekipy tamtym jest bliżej z wielu względów niż do PiSu, ale nie chodzi tu o same reguły, chodzi o pewną tożsamość grupową. Tak to widzę, drodzy Państwo, i uważam, że to są niezwykle ważne wydarzenia, które wiem, że wzbudzają niepokój wielu z Was i wiele osób pyta z dużym zaniepokojeniem, co to będzie, czy Polska przetrwa w takim stanie i tak dalej. Odrobinę chciałbym uspokoić w tym sensie, że nie uważam, żeby to, co się działo w sensie niekorzystnego dla praworządności zapisu, jak i to, co się dzieje niekorzystnego dla praworządności teraz, koniecznie oznaczało spadek znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. Myślę, że to jest mocno selektywny proces. To jest zresztą wielkie pytanie, które w tym wszystkim jest, czy my zmierzamy w stronę generalnego bezprawia, czy takiego raczej selektywnego bezprawia. Myślę, że to jest jedno z kluczowych wyzwań najbliższych dekad, bo co do tego, że uda się utrzymać cywilizowane standardy wspólnego bytowania poszczególnych partii politycznych, to nie mam złudzeń, ale niezwykle ważne będzie to, czy pójdziemy w stronę generalnego bezprawia, czy nie. Jeżeli uda się zachować praworządność przynajmniej w takim głównym obszarze, a nie praworządność będzie tylko w pewnych selektywnych obszarach, no to pół biedy, prawda? To dużo lepiej będzie można żyć i dużo pewniejsi będziemy też jako obywatele, czy jak na przykład stworzymy jakąś konkurencję dla firmy, prawda? Kogoś skoligaconego z kimś u władzy, niekoniecznie centralnej, ale lokalnej, gdzieś na poziomie gminnym, wojewódzkim. To czy nie znajdą się służby chętne zniszczyć naszą firmę? No to jest pytanie z dziedziny właśnie praworządności, dlatego warto się tymi kwestiami zajmować. Niemniej, no myślę, że jeżeli nie spotka się to, co się teraz dzieje, z jakimś masowym odporem, z masowym protestem, a póki co nic na to nie wskazuje, to losy demokracji liberalnej będą przesądzone właśnie dlatego, że dokonuje tych rzeczy ta formacja polityczna, czy te formacje polityczne, które miały je na sztandarach. PiS nie szedł do władzy pod hasłami praworządności, szedł pod innymi, więc to miało z tej perspektywy mniejsze znaczenie. To, że robią to ludzie, którzy dokładnie z tym argumentem starali się pokonać PiS w wyborach i to zrobili, ma w tym sensie dużo większe znaczenie i to znowuż nie jest za żadną partią czy przeciwko jakiejś partii, tylko to jest opis procesu, który z niezależnych pozycji staram się zrobić. Także bardzo ważne rzeczy i musimy to obserwować dalej. Niemniej, no, jestem pesymistą w tym sensie, że uważam, że poziom zainteresowania tymi sprawami, realny taki, tak, głębią tych procesów, które mają miejsce od dawna i które diagnozowaliśmy w Nowej Konfederacji już 10 i więcej lat temu, jest tak niski, że nie uda się tego uratować. Nie uda się uratować Republiki, nie uda się uratować jedynej jej dostępnej postaci w realnej polityce, jaką mamy, czyli liberalnej demokracji. Będziemy iść w stronę nieliberalnej demokracji, a docelowo być może w stronę jakiegoś autokratyzmu dużo bardziej zdecydowanego, ale to jeszcze potrwa ta transformacja wiele, wiele lat, będzie stopniowa i będzie, myślę, że taka tragikomiczna głęboko, tak? To znaczy obie strony będą się przedstawiać tutaj jako wielcy zwolennicy republikanizmu, praworządności, używają tych haseł na co dzień, a realnie, gdy rządzą, będą demontować podstawy republiki i państwa prawa. I tak to będzie wyglądało w tym jazgocie, w tej tragifarsie, po prostu w tej pełnej inwektyw, po prostu awanturze permanentnej, międzyplemiennej, będą demontowane reguły gry. a my będziemy sobie ewoluować w stronę coraz wyraźniej nieliberalnej demokracji. No i teraz, czy to oznacza zagrożenie bezpieczeństwa Polski? Bo to wiele osób pyta. No moim zdaniem niekoniecznie. Niekoniecznie dlatego, że to, że następuje brutalna rozprawa z opozycją w wielu krajach, jest dużo bardziej brutalna, nawiasem czy mówiąc, niż u nas, to jeszcze nie znaczy, że stajemy się jacyś podatni na zewnętrzną ingerencję, na rozgrywanie, że stajemy się jakimś państwem upadłym. To daleko od tego. Natomiast zagrożenie poważne, moim zdaniem, tkwi w tym, jak głęboki jest poziom konfliktu społecznego w Polsce, jak bardzo jesteśmy podzieleni i jak w te podziały łatwo się wpisać z wrogą propagandą, socjotechniką czy działalnością agenturalną. To jest rzeczywiście niebezpieczne i to też, jak łatwo poszczególne strony sięgają po argument za granicą przyjść z pomocą, prawda? Dobrze nam znany z historii. W tym wszystkim jest dodatkowo niepokojące, bo nie we wszystkich bynajmniej podziałach wewnętrznych, które są głębokie, nie tylko w Polsce, poszczególne strony mają tę łatwość. Tutaj łatwość i łatwość też obracania tego po prostu na różne strony, aczkolwiek zdolności pod tym względem są bardzo zróżnicowane, asymetryczne, jest niepokojąca. Więc jako kraj głęboko podzielony jesteśmy podatni bardziej na zewnętrzne zagrożenia w tym sensie i to jest bardzo niebezpieczne. Więc ja bym bardzo namawiał, żeby wyciągnąć też wnioski z tego, jak te strony poszczególne manipulują nami, jak łatwo zmieniają swoją aksjologię, swoje wartości, żeby nie dawać się tak wkręcać w ten głęboki konflikt, żeby zobaczyć w drugiej stronie rodaka, Polaka, godnego szacunku obywatela, bo jeżeli to tak dalej pójdzie, a spindoktorzy poszczególnych partii tylko kombinują, jak nas bardziej podzielić, jak nas bardziej skłócić ze sobą, żeby na tym budować swoje sukcesy wyborcze i liczne frukta, które z tego wynikają, żeby się temu nie poddawać w jak największym stopniu, bo to jest szkodliwe docelowo dla Polski i to jest największym zagrożeniem dla Polski. To tyle w wątku pierwszym. Drodzy Państwo, a teraz do tradycyjnych tematów międzynarodowych przejdę, czyli czarne chmury nad Ukrainą, ale też coraz bardziej, i o tym już sporo mówiliśmy w poprzednich spotkaniach, ale także coraz bardziej nad perspektywą sukcesu Zachodu w ogóle w tej wojnie. Zobaczmy, co się dzieje. Ukraińska kontrofensywa, jeżeli w ogóle kiedykolwiek miała miejsce, bo można dowodzić, tak jak generał Komornicki na gruncie sztuki wojennej, że to w ogóle nie była kontrofensywa, poniosła klęskę i dzisiaj Ukraińcy się częściej cofają niż posuwają do przodu, to Rosjanie znowu są w natarciu. To nie są jakieś spektakularne jak na razie natarcia, ale jest to wojna pozycyjna, brutalna i na wyniszczenie, którą Rosja coraz wyraźniej wygrywa. O perspektywie ukraińskiej porażki, która jeszcze niedawno była jakąś, prawda, asumptem do wyzywania od ruskich onuc, do wyśmiewania i tak dalej. Sam tego doświadczyłem wielokrotnie od początku tej wojny, mówiąc, że ukraińska porażka jest niestety najbardziej prawdopodobnym wariantem. No, dzisiaj są na ustach powszechnie. Dzisiaj mówi się o tym bardzo szeroko. W Polsce mam wrażenie, że trochę nie nadążamy. Komentariat wpadł w dezorientację, bo i ten hura optymizm u nas był silniejszy i trochę nie wie, co mówić, ale na Zachodzie to już jest powszechne i codziennie można o tym przeczytać w głównym nurcie analityki, ale i w Polsce też to jest nieporównywalne do tego, co było jeszcze kilka miesięcy temu. Tylko że, drodzy Państwo, no oprócz klęski samej Ukrainy, to w tym wszystkim na horyzoncie jest porażka całego Zachodu, prawda, na czele ze Stanami Zjednoczonymi. I teraz niektórzy powiedzą, że nie bądź mądrzejszy od samych Amerykanów w sprawie ich interesu narodowego, prawda, no ale czy Amerykanie postępują zgodnie ze swoim interesem narodowym w tym, co robią? To jest pytanie, które stawiam i gdzie kwestionuję to, że tak robią. Administracja Bidena włożyła bardzo wiele energii, zasobów, ale też kapitału wiarygodności w to, żeby przekonać, że nie dopuści do przegranej Ukrainy w tej wojnie. No i teraz co robi? Nie jest w stanie przeforsować kontynuacji zaledwie wsparcia, która nie jest w ogóle wystarczająca do tego, żeby Ukraina wygrała. To jest wystarczające tylko do tego, żeby Ukraina kontynuowała swoje przegrywanie w tej wojnie. Kontynuowała opór i nie poniosła kompletnej klęski, jakiegoś kompletnego załamania, łącznie z być może implozją państwa, bo bez zachodniej pomocy to się stanie. Bez amerykańskiej pomocy to też się stanie. W związku z czym i wciąż nie można tego przeforsować. Więc to pokazuje, jaka chybotliwa jest polityka amerykańska, jaka nieskuteczna jest polityka amerykańska i jak duży błąd zrobiła też administracja Bidena, nie idąc wystarczająco daleko we wspieraniu Ukrainy. Chwilami, w pewnym momencie, zwłaszcza wiosną, latem zeszłego roku, Amerykanie wydawali się łamać i wydawali się dopuszczać perspektywę doprowadzenia do generalnego ukraińskiego zwycięstwa, łącznie z konsekwencjami, czyli potencjalną destabilizacją Rosji i nawet rozczłonkowaniem Rosji. Jednak sceptycyzm wobec tego przeważył i Amerykanie nigdy nie wyszli poza wspieranie Ukrainy na tyle, żeby mogła walczyć, ale nie na tyle, żeby mogła wygrać. Ta linia zwyciężyła, tradycyjna w pewnym sensie amerykańska linia, no ale pytanie, czy to nie jest błąd. Są Amerykanie, którzy uważają inaczej, którzy uważają tak jak ja, tak jak wielu z nas tutaj, że rozpad Rosji nie jest katastrofą geopolityczną, że klęska Rosji w tej wojnie nie byłaby katastrofą geopolityczną, że jest to coś, po co warto sięgnąć i z czym warto się zmierzyć. Ale no, to jest niewielka mniejszość, zwyciężyła tradycyjna linia amerykańska. No i myślę, że należy przynajmniej zadać pytanie, czy to nie był błąd zasadniczy amerykańskiej polityki, bo on manipulował, zauważcie Państwo, Amerykanów w niezwykle kłopotliwą sytuację, czyli z jednej strony położyliśmy na szali bardzo wiele, prawda, i przekonaliśmy mnóstwo ludzi na świecie, w tym samych Ukraińców, że nie dopuścimy do ukraińskiej klęski. A teraz ta klęska zbliża się i Amerykanie nie bardzo wiadomo, co mają zrobić, prawda? Bo jeżeli teraz by się zdecydowali na zmianę zdania, na wsparcie Ukrainy do tego poziomu, żeby mogła być zwycięską w tej wojnie, no to przecież nasuwa się pytanie, czy Ukraina wciąż jest zdolna po tym, jak Rosjanie zbudowali liczbę zasieków, prawda, tam i fortyfikacji o długości 3 kilometrów na każdy kilometr frontu. Po tym, jak Ukraińcy stracili tak wielu najlepszych ludzi na froncie, ale też już niebagatelne ilości sprzętu. Po tym, jak Rosjanie rozkręcili zdolności produkcyjne w amunicji już prawie do 2 milionów pocisków rocznie, a Zachód wciąż jest od tego daleki i osiągnie to może w 2025 roku, jak dobrze pójdzie. Tak więc no, parametry się zmieniły konfliktu w międzyczasie na niekorzyść Ukrainy. Ale jeżeli Ukraina przegra, to przegra też Zachód i to będzie poważna klęska amerykańska, z której także wnioski wyciągną nie tylko państwa w Europie, nie tylko my będziemy musieli wyciągnąć wnioski. Zachęcam, żeby to już robić, już się na to przygotowywać od dawna. Podkreślam to po raz kolejny. Ale też sojusznicy amerykańscy na zachodnim Pacyfiku przecież. Przecież Korea Południowa czy Japonia patrzą na to uważnie, Australia i tak dalej. I wyciągają wnioski, bo muszą, bo od tego ich zależy, ich bezpieczeństwo zależy. No jeżeli amerykańska wiarygodność okaże się przekreślona czy nadwątlona w wyniku tego, co się dzieje na Ukrainie, no to oni muszą wyciągać wnioski. Jeżeli Amerykanie rzucają słowa na wiatr wobec Ukrainy, to dlaczego nie mieliby ich rzucać na wiatr wobec Tajwanu, Japonii, Australii i tak dalej? To są bardzo poważne sprawy i wydaje mi się, że Amerykanie popełnili bardzo poważny błąd, a właściwie całą serię bardzo poważnych błędów w tej wojnie i znaleźli się dzisiaj w trudnej sytuacji. Jednocześnie też widać, jak podział wewnętrzny i to, jak demokraci nie mogą dzisiaj przekonać republikanów do kontynuacji wsparcia dla Ukrainy, a republikanie nie mogą przekonać demokratów do swojego stanowiska w stosunku do południowej granicy, gdzie z tego elementu uczynili warunek swojej kontynuacji wsparcia, poparcia dla kontynuacji wsparcia, no pokazuje też głęboką dysfunkcyjność amerykańskiej z kolei polaryzacji, amerykańskiego podziału wewnętrznego, amerykańskiego podzielenia narodowego. No i bardzo źle to docelowo wygląda. Ale mówię, to nie jest tylko to. To są także błędy stricte samej administracji Bidena i moim zdaniem w wyniku tych błędów, w wyniku dojutrkizmu, braku wizji, braku koncepcji mamy do czynienia z czymś w rodzaju lunatykowania w kierunku przegranej w tej wojnie. To znaczy bezwiednie Amerykanie idą w kierunku przegrania tej wojny i to jest możliwość polityczna, bo to nie jest pewne, to wciąż jest odwracalne, ale jest to możliwość polityczna, która rośnie na prawdopodobieństwie i z którą należy się zmierzyć i która bardzo wiele także nam mówi o tym, czym jest Ameryka dzisiaj i jak powinniśmy do niej podchodzić także jako jej państwo sojusznicze. Wydaje się, że ślepa wiara w to, że Amerykanie coś powiedzą, wielu publicystów, wielu cenionych, popularnych komentatorów w Polsce tak mówiło, że jak Biden powiedział, że będą za Ukrainą, ile będzie trzeba, aż do zwycięstwa i tak dalej, to wystarczy. No, widzimy, że nie wystarczy. Więc i no jeszcze piłka w grze, ale coraz bardziej wygląda na to, że nie ma dobrego wyjścia z tej sytuacji. No bo umówmy się, też linia rozgraniczenia obecna czy zbliżona do obecnej, to nie będzie żadne zwycięstwo. To będzie porażka. No dobrze, na tym niezbyt optymistycznym, ale ważnym wątku zakończę drugą kwestię i teraz trzecia, może już bardziej zwięźle, czyli to, co się dzieje na Morzu Czerwonym, a dzieje się dużo więcej niż tylko ataki rakietowe na statki, zwyżka cen towarów z tym związana, cen surowców i tak dalej. Jak Państwo wiecie, jemeńscy Houthi zaczęli atakować statki cywilne. Amerykanie po prostu mają problemy z ich ochroną, ponieważ nie mają wystarczającej liczby sił po prostu w tym rejonie, ale też odsłaniany jest tu mechanizm taki, że niszczenie tych dosyć prostych pocisków, które Houthi sobie konstruują, jest wielokrotnie droższe niż ich produkcja. Więc nastąpił pewien przełom, jak się wydaje, w dziedzinie rozkładu sił na arenie światowej, tak? Czyli jakaś mała grupka stosunkowo w Jemenie, jednym z najbiedniejszych krajów świata, którym doświadczył katastrofalnego kryzysu humanitarnego w ostatnich latach, w którym ciągle trwa wojna domowa, gdzie są trzy rządy, nie ma nawet jednego rządu. I taka grupa jak Houthi, wspierani przez Iran, jest w stanie po prostu sprawiać duży kłopot supermocarstwu. To jest pewien znak czasów. Świetnie piszą o tym dzisiaj w Nowej Konfederacji, bardzo Państwu polecam, Przemysław Gębala i Krzysztof Zalewski, znakomity tekst na ten temat, który miał być tylko i aż celnym komentarzem bieżącym, a wyszła z tego znacznie poważniejsza diagnoza i tę diagnozę chciałbym w tej chwili też przedstawić i podkreślić. To znaczy to jest dużo więcej niż bieżące zakłócenia, to jest dużo więcej niż to, że przez jakiś czas trzeba pływać szlakiem Magellana wokół Afryki, prawda, a nie przez Suez. Bo, czyli odwróconym Magellanem można powiedzieć, tutaj w grze jest po prostu kwestionowanie obecnego kształtu globalizacji, obecnych łańcuchów dostaw. Okazuje się, że amerykańskie siły nie są wystarczające. Dlatego Amerykanie klecą koalicję obrońców dobrobytu, ale bardzo wiele państw nie chce przystępować. I nie tylko Chiny, których towary w dużej mierze tutaj zwyżkują w cenach przez to, ale też państwa Unii Europejskiej i bardzo nieliczne kraje przystąpiły jak dotąd do tej koalicji. To jest duży problem dla supermocarstwa amerykańskiego, ale też docelowo duży problem dla całej globalizacji w dotychczasowym kształcie, bo była ona oparta jednak na tym, że amerykańska siła powietrzno-morska była tak duża, że nikt się nie ośmielał tego typu rzeczy robić. A jeżeli już to były to drobne incydenty, łatwe do okiełznania. No teraz to okazuje się, że grupka typu Houthi jest w stanie kwestionować coś tak ważnego, jak jedna z najważniejszych arterii handlowych współczesnego świata i wkrótce po tym 70% największych firm transportowych podjęło decyzję o tej alternatywnej trasie wokół Afryki. Także niezwykle ważne zjawisko, które należy obserwować i myślę, że dużo więcej tego typu rzeczy będzie w nadchodzących latach. No dobrze, to tyle ode mnie. Długo mówiłem, ale trzy ważne tematy były, więc mam nadzieję, że będzie mi to wybaczone. Zamieniam się teraz w słuch i we wzrok, jeśli chodzi o Państwa uwagi i pytania. Koniec pomocy z moich podatków, pisze pan Piotr Taborczyk, nie wiem do kogo to, czy do Nowej Konfederacji, czy do władzy, czy może do innych stron tutaj omawianych w tym programie. Afera jajeczna w Rosji, nie będę tego komentował. Następne pytanie. Krytyka pod adresem Witolda Jurasza. Można krytykować oczywiście, ale bardzo proszę o kulturę dyskusji. Cenię Witolda Jurasza za wiele rzeczy, chociaż po wielokroć się z nim w różnych sprawach nie zgadzam. Zachęcam do merytorycznej krytyki, jeśli już krytykować. No dużo różnych wypowiedzi i dyskusji, ale nie widzę pytań jak na razie. Się przykopuje. Dużo z Państwa tu dyskutuje między sobą. Duże, widzę, emocje wzbudziła kwestia oczywiście wewnętrzna. Szanowni Państwo, no zachęcam, żeby się za bardzo nie kłócić, naprawdę PiS czy PO, prawda, i tak dalej. No, sami widzicie Państwo, jak niewiele realnej treści w tym jest. No, skupmy się na tych naprawdę wspólnych sprawach, no, na tych, które nas wszystkich dotyczą. Na regułach gry, które dotyczą nas wszystkich jako Polaków. Czy Hołownia znudzi się ludziom przed wyborami prezydenckimi? Pyta pan Michał Barwikowski. Nie chciałbym tak głęboko wchodzić w krajową politykę. Jak państwo widzicie, też nie wchodzę tutaj w kwestie typu kto kogo, kto zyska w sondażach, kto nie zyska. To nie jest mój poziom analizy. Poprzestaję na takim poziomie metapolitycznym dotyczącym spraw najważniejszych. Uważam, że dzieją się historyczne rzeczy i dlatego warto poświęcić temu uwagę, ale nie chcę wchodzić w takie szczegóły. W takie szczegóły polityczne, czy tam się jeden polityk znudzi, czy nie znudzi. Pan Adrian Wiechoczek pisze, co do Ukrainy, co moglibyśmy zrobić w sytuacji porażki Ukrainy? Jak przygotować wojsko polskie na konflikt między Rosją a Polską z NATO i bez? I czy wciąż mamy czas na przygotowania? No właśnie, to jest kluczowe pytanie, które wydaje mi się, że za rzadko sobie zadają polscy politycy, a co dopiero polska opinia publiczna. Dziękuję za nie. Myślę, że trzeba się na to przygotowywać absolutnie i to jest sytuacja bardzo niebezpieczna, jeśli Ukraina przegra tę wojnę dla Polski. Za jakiś czas trzeba się liczyć z tym, że Rosja zacznie testować swoistość NATO mniej lub bardziej skutecznie. Należy się liczyć z tym też, że na przykład w przypadku dalszej, bardzo prawdopodobnej uważam, degeneracji amerykańskiej potęgi, pozycji w świecie, możemy nie być tak pewni gwarancji sojuszniczych, jak jesteśmy teraz. Może być bardzo różnie, także w związku z tym, że Trump ma perspektywę wrócić do Białego Domu, a Trump jest dużo większym sceptykiem jedności transatlantyckiej, jak wiemy, niż Biden. W związku z czym należy się przygotowywać, to po pierwsze. Po drugie, jak się przygotowywać? Ukraina wydaje jakieś... Rosja wydaje, przepraszam, jakieś 6% PKB już na wojsko. Ukraina jeszcze więcej chyba. Myślę, że nasze 3% to dobry kierunek, ale to jest wciąż za mało. Musimy się przygotowywać na jeszcze większe wydatki na wojsko i bardziej przemyślane wydatki na wojsko. No ale też jasne jest, że w perspektywie kilku lat sami nie damy rady. Konieczne jest połączenie wysiłku własnego, kluczowego, absolutnie i podstawowego tutaj, z dobrą polityką zagraniczną i dobrym budowaniem sojuszy. Myślę, że musimy popracować nad tym, żeby mieć znacznie zdrowsze relacje z Amerykanami, bardziej asertywne i bardziej polegające na zdrowym handlu i wzmacnianiu naszych zdolności, naszej samodzielności decyzyjnej, naszej samodzielności technologicznej, ale też na amerykańskiego zaangażowania tutaj, a nie w jakichś mało istotnych z perspektywy potencjalnego frontu w krajach, właśnie po to, żeby to osiągnąć. Ale też musimy bardzo mocno patrzeć na region i patrzeć też na północ. I raz kolejny podkreślę, że wielka szansa tkwi w polskiej współpracy z krajami nordyckimi, nowymi członkami NATO, Szwecją i Finlandią. Szwecją jeszcze nie, ale wkrótce zapewne tak. i budowaniu tutaj silnego bloku, który pogłębi naszą głębię strategiczną, który da nam synergię między naszym potencjałem lądowo-powietrznym, a ich potencjałem morsko-powietrznym, ale też fińskim potencjałem lądowym niebagatelnym z ich powszechnym poborem, bardzo efektywnym i zdolnościami obrony na swoim terytorium, udokumentowanymi w przyszłości. Także no, musimy się brać do roboty i na poważnie się za to zabierać i nie budować armii defiladowej, tylko realną armię. Owszem, kupować sprzęt, ale sprzęt, z którego będzie komu strzelać, który będzie komu kierować i armię lądową, która przetrwa więcej niż kilka tygodni, bo w tej chwili to trochę budujemy armię na kilka tygodni wojny. Więc poważna tutaj debata narodowa uważam jest potrzebna i także ekspercka oczywiście na ten temat i zmiana priorytetów, bo wciąż wydaje mi się, że tkwimy w jakimś trochę półśnie i nie do końca sobie uświadamiamy, co się dzieje. Rosję da się odstraszyć, Rosję w moim przekonaniu, Rosję da się powstrzymać, ale no to się nie stanie samo. To musi być zorganizowany wysiłek narodowy i zorganizowany wysiłek na rzecz zbrojeń, na rzecz przygotowania ogólnonarodowego na taką perspektywę, po to właśnie, żeby do niej nie dopuścić, ale też zorganizowany wysiłek polityczny na rzecz wzmacniania naszych sojuszy i budowania nowych, po to, żeby powstała tutaj synergia, powstała siła, której sami nie mamy. Pan Julian S. pyta, co według pana znaczy praworządność, czy stwierdzenie według jakiejś partii lub organizacji, że ktoś lub coś jest zgodne z ich tokiem myślenia, jest praworządne, czy nie, ma decydować o państwie prawa. No, praworządność to właśnie rządy prawa, to legalizm, to, że obowiązują pewne reguły normatywne, czyli w tym przypadku prawne, które obowiązują niezależnie od tego, kto rządzi i czego dotyczy sprawa, prawda? Czyli prawo musi być takie samo dla wszystkich. No to, co właśnie się dzieje, to jest takie sprowadzanie praworządności do interesu jednej partii. Czyli praworządność jest wtedy, kiedy rządzimy my, i nie ma praworządności dla tych drugich. No to jest zaprzeczenie właśnie praworządności i to jest w tym sensie bardzo negatywne, co się dzieje. No ale sądzę, że niestety niepowstrzymane, chyba że zdobędziecie się państwo na jakiś tutaj masowy, zorganizowany opór, w co niestety nie wierzę, ale obyście mnie i Państwo, i Polacy wszyscy zaskoczyli w tym zakresie i obym się mylił. Pan Tomek Zresztą komentuje okiem cywila. Jak pisze, że to jest typowa polska wojna Hutsi i Tutu, głupiejemy i dajemy się podpuszczać jeden na drugiego. Oni chyba nieco zmądrzeli, a my Polacy głupiejemy, dajemy się podpuszczać jeden na drugiego. No właśnie, niestety. Myślę, że no, o tyle w tym jest usprawiedliwienia dla nas, że stoją za tym potężne naprawdę siły cywilizacyjne i ta transformacja neoplemienna napędzana przez współczesną technologię, zresztą bardzo silnie, jest niezwykle silnym żywiołem i to nie dotyczy tylko Polski. To nie jest przypadek, że polaryzacja bije rekordy w Stanach Zjednoczonych, bije w Polsce, bije w innych krajach wielu. Po prostu to jest pewien megatrend cywilizacyjny i społeczny. Natomiast no, niestety nie można się nie zgodzić na poziomie generalnej oceny. No, coraz bardziej dajemy się w to wkręcać, coraz bardziej dajemy się manipulować, mimo że wiarygodność poszczególnych polaryzacyjnych haseł wydaje się niska, no to dajemy się w to wkręcać, dajemy się tym socjotechnikom i to jest docelowo niebezpieczne. Także warto nad tym zapanować, bo także Izrael, niedawny przykład, prawda, jak głęboki podział wewnętrzny wokół reform czy antyreform, jak niektórzy by powiedzieli, Netanyahu doprowadził do tego, że nastąpiły poważne turbulencje także w służbach specjalnych, także w armii. I wydaje się, że miało to znaczenie także w tym dla zaskoczenia Izraela atakiem Hamasu. Nie tylko to oczywiście, ale także to. Rozpad wspólnoty jest wszędzie, niestety nie tylko w Polsce, pisze pan Andy D. No właśnie, tylko że no może nie wszędzie, bo zwróćcie Państwo uwagę, że mówimy tutaj przede wszystkim o świecie zachodnim, czy o świecie liberalnym, prawda? Czyli Zachód plus takie państwa jak powiedzmy Korea Południowa czy Australia. Natomiast no myślę, że wspólnotowość Chin czy Indii no jest inna i chyba trudno nam powiedzieć, że tam się dzieje dokładnie to samo. Myślę, że niebezpieczeństwo tych trendów, o których mówimy, polega także na tym, że w tym samym czasie w wielu państwach Azji następuje wzmacnianie wspólnoty, a nie osłabianie. Także no to też warto brać pod uwagę, że my tracimy w pewnym sensie konkurencyjnie, nie mówię tu o konkurencyjności prostej gospodarczej czy technicznej, tylko o konkurencyjności takiej cywilizacyjnej i rywalizacji międzynarodowej. Poprzez te głębie podziałów i destrukcyjność tych podziałów, którą mamy. Pan Peter pisze, panie Bartłomieju, rozumiem, że wytyka pan błędy, ale pewnie posiada pan przemyślenia, jak to wszystko naprawić zgodnie z pana świadomością prawdy i sprawiedliwości czy sprawczości. Tutaj jakaś literówka się wkradła, więc nie wiem. Mam przemyślenia, jak na to, jak to naprawiać, ale to jest temat na osobną długą dyskusję. Wiele razy je prezentowałem przy różnych okazjach. I to jeżeli chodzi o te tematy krajowe, tak? Rozumiem, że o to chodzi. Jeżeli chodzi o te tematy krajowe, to wiele lat temu. No cóż, no nie rozwijałem tego, ponieważ na tym poziomie już ogólności, na którym to było, nie było zainteresowania elit za bardzo dyskusją o tym. No ale w razie potrzeby można to zrobić oczywiście. To musi być realne zainteresowanie. No musi rzeczywiście znaleźć się, muszą znaleźć się siły, które rzeczywiście chcą poważnej dyskusji na ten temat, a nie tylko tam, prawda, poklepania się po plecach w jakimś jednym panelu. To nie o to chodzi przecież. Ostro dyskutujecie tu Państwo między sobą, zwolennicy PiS i PO, zachęcam naprawdę do kultury dyskusji. No niestety zawsze, ilekroć pojawi się temat jakikolwiek krajowy, to się to dzieje i właśnie, no przynajmniej tutaj, Szanowni Państwo, jesteście jedną z najbardziej wyrobionych, jeżeli nie najbardziej wyrobioną publicznością, politycznie wyrobioną w Polsce. No zachowajmy te standardy, o których tyle mówimy, te standardy, które były założycielskimi dla Nowej Konfederacji. I nie wyzywajcie się wzajemnie Państwo, bardzo proszę. Dyskutujcie merytorycznie, krytykujcie się na argumenty. Skromny prezes z Żoliborza. Jak można, pisze, jak można się oburzać na niekonstytucyjne działania, skoro państwo od 8 lat działa, ma w D konstytucję i prawo. Jak można to zrównywać, panie prezesie, założycielu? No to jest dobre pytanie, ale i zły argument moim zdaniem. No bo to jest dokładnie argument z dziedziny nie ma praworządności dla wrogów praworządności. No zaraz, zaraz. Czy grzechy PiS-u w dziedzinie praworządności i standardów należy zwalczać jeszcze większymi grzechami? Naprawdę? Poprzez brak praworządności chcemy przywracać praworządność? No przecież to jest oksymoron, to jest samo zaprzeczenie, tego się nie da zrobić. Praworządność należy odbudowywać poprzez działania praworządne. Nie inaczej. No inaczej to się wszystko staje hipokryzją i moralnością Kalego. Także to starałem się tutaj powiedzieć. No dobrze, drodzy Państwo, czas nam się skończył. Sporo czasu mi tu zajęło też przekopywanie się przez bardzo brzydkie tutaj wzajemne sformułowania. Zachęcam na przyszłość do nie dawania się wkręcać. Bo to, Szanowni Państwo, no naprawdę ludzie, którym nie leży na sercu dobro Polski, tylko dobro własne, po prostu chcą, żebyśmy się tak wyzywali nawzajem. Nie róbmy tego, no dyskutujmy merytorycznie, przynajmniej tutaj w Nowej Konfederacji. Także no, tym apelem zakończę dzisiejsze spotkanie i jeszcze powiem, przypomnę, że Nowa Konfederacja działa dzięki darczyńcom, więc jeżeli uważacie, że robimy wartościowe rzeczy, wesprzyjcie darowizną, najlepiej stałym zleceniem przelewu Nową Konfederację. Jest też wciąż w sprzedaży, właściwie dopiero się rozkręca moja książka Nowy Porządek Globalny. Mnóstwo pracy w nią włożyłem. Zachęcam do zapoznania się, zakupu, dyskusji. ważna synteza, uważam, na temat ostatnich przemian geopolitycznych i nowego ładu światowego, czterobiegunowego, moim zdaniem. Dzięki za dziś, do zobaczenia za tydzień o 19:00. Pozdrawiam serdecznie.